A teraz wysłuchają Państwo rozmowy naszego redakcyjnego kolegi Adriana Kowarzyka, który prowadził niedawno z gośćmi w Iławie rozmowy na temat nowoczesnych wodociągów iławskich oraz inwestycji do produkcji biogazu. Posłuchajmy.
Drogie słuchaczki i słuchacze, znajdujemy się właśnie w Iławie, w której to już od prawie 10 lat trwają prace związane z poprawą warunków do rozwoju gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Mówiąc wprost, chodzi o gospodarkę zrównoważoną. Dokładnie, chodzi tu o realizację inwestycji związanej z poprawą gospodarki wodno-ściekowej na terenie całej aglomeracji. Do tej pory wybudowano m.in. blisko 100 km sieci kanalizacyjnej, halę słoneczną suszarni osadów pościekowych oraz agregat kogeneracyjny wykorzystujący biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki temu przedsięwzięciu, które kosztowało blisko 35 milionów złotych, iławskie wodociągi wykorzystają odpady trafiające do kanalizacji do produkcji energii. Zapytacie Państwo, jak to jest możliwe? Otóż w ogromnej hali, wyglądającej nieco jak szklarnia, są one rozprowadzane i osuszane, a następnie produkuje się z nich biogaz, w 100% wykorzystywany jako ekologiczne paliwo. Dzięki jednostkom kogeneracyjnym o łącznej mocy 690 kW oczyszczalnia jest w 100% samowystarczalna pod kątem zapotrzebowania obiektu na energię cieplną. Dodatkowo, dzięki produkowanej energii elektrycznej, zakład w blisko 100% pokrywa swoje zapotrzebowanie na energię elektryczną. Kolejnym etapem modernizacji zakładów jest m.in. oddana już do użytku druga hala słoneczna służąca do osuszania opadów. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 15 milionów złotych. Inwestycja ta jest realizowana przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Funduszu Spójności Unii Europejskiej. O tym, jakie są możliwości produkcyjne zakładu oraz jakie oszczędności finansowe i ekologiczne przyniosła modernizacja, opowiedział nam podczas rozmowy Piotr Kowalski, kierownik oczyszczalni ścieków.
Rocznie to jest około 800 ton suchej masy i przeliczamy to w tonach suchej masy. Taka mniej więcej jest ilość. Tak jak mówiłem, w jednej tonie to jest około 200 kg, więc przeliczeniowo to jest około, około 800 ton w tej chwili przerabiamy.
Dobrze, a gdyby tak mniej więcej Pan bardzo oczywiście szacunkowo mniej więcej wyliczył, ile dzięki tym inwestycjom, które tutaj unowocześniły Wasz zakład przez te kilkanaście lat, ile oszczędziliście pieniędzy, nie licząc oczywiście wkładu w inwestycje?
Trudno to jest do szacowania, ponieważ ceny się zmieniają, natomiast na pewno żeśmy zaoszczędzili, licząc tylko to, co byśmy musieli spalać, ile węgla by musiało iść, żeby utrzymać obiekt w normalnej eksploatacji, tak jak powiedziałem, około 100 do 150 ton węgla rocznie, to już widzimy, jakie były to potężne koszty.
Czy macie często wizyty z innych zakładów, z innych części Polski, może Europy, świata?
Tak, oczywiście, jesteśmy otwarci. Generalnie branża wodociągowa, wodociągowo-kanalizacyjna jest branżą, która bardzo się wspiera, pomaga sobie i wszyscy, którzy do mnie zadzwonią i pytają się, co tam nowego w Iławie słychać, co żeście nowego uruchomili, a jak wam to funkcjonuje, jesteśmy otwarci. De facto tych wycieczek mamy bardzo, bardzo dużo.
Są zagraniczni?
Też, oczywiście. Ostatnio mieliśmy wizytę z miastem Iława. Była grupa też specjalistów, jakby branżystów i też obserwowali, oglądali nasze miasto.
Z jakiego kraju?
To były Niemcy, to była miejscowość Hof.
Okej, a jakie inne kraje odwiedzają, jeżeli mógłbym tak zapytać?
Mamy Szwedów, mieliśmy ostatnio Szwedów, współpracowaliśmy ze Szwedami, Duńczyków mieliśmy ostatnio też na takich wizytach studyjnych. Niemcy, to takie typowe kierunki, które są. I Ukraina, i też wschodni blok pokazuje się, oni też nas podglądają, też są przyszłości. I wejść w tego typu rozwiązania.
A jaka jest świadomość mieszkańców? Takie ostatnie pytanie jeszcze. Co tu się dzieje i jak to wygląda?
Generalnie od pewnego czasu organizujemy taki dzień otwarty firmy. No, fakt, że przez ostatnie 3 lata nie mieliśmy tego, ale organizujemy transport, przygotowujemy autokary, przyjeżdżają mieszkańcy, oglądają i ta świadomość jest. Przede wszystkim staramy się ją zaszczepić młodzieży, dzieciom. Mamy wycieczki w trakcie takich zwanych zielonych dni, kiedy przyjeżdżają grupy nawet przedszkolaków. I tutaj zaczynamy, bo to jest najważniejsze, żeby ta świadomość wyszła od pokolenia starego, to już nam nic nie da. Te małe, młode pokolenie musi być do tego przygotowane i patrzeć, co powinno się robić i jak powinno się ograniczać te zanieczyszczenia, które tutaj trafiają do mnie.
Nie macie problemu, że tak powiem, z upłynnianiem granulatu?
Nie. Tak jak szczerze, to stoją kolejki. My przyjmujemy zapisy i no tutaj to, że zostało to warunkowane jakimiś tam badaniami, znaczy jakimiś konkretnymi badaniami, gleby, na której stosujemy, dlatego wolimy mieć dużego odbiorcę niż kilkunastu małych. Stąd mamy dużego, duży areał, wybiera on odpowiednie kwatery, na których aplikuje to, my to pilnujemy, jesteśmy w stanie to po prostu monitorować. Przy większej liczbie byłby to trudniejszy proces.
Czy udałoby się, że tak powiem, wprowadzić w życie te wszystkie inwestycje, no gdyby nie wsparcie zewnętrzne?
Nie byłoby szans. Nie, to nawet nie byłoby mowy, ponieważ to są zbyt duże środki. Sam pan widział na tych tabelach, które pokazywałem, 22 miliony inwestycji przez ostatnie te lata. Robiliśmy to etapowo, bo korzystamy tylko i wyłącznie ze środków własnych, nie mamy pomocy jakby tutaj Urzędu Miasta. Nie chcemy zresztą, bo to lepiej jak mieć swoje własne środki. I robimy to powoli, ale systematycznie.
Ale Narodowy Fundusz Środowiska pomógł.
Natomiast mówimy, bez pomocy, bez źródeł zewnętrznych nie byłoby szans przeprowadzenia tych inwestycji, które mamy w tej chwili zrobione. Byśmy byli tak jak w 2002 roku prawdopodobnie, tak jak są te kraje, które nie są w Unii Europejskiej, które nie mogą korzystać z tych źródeł pomocowych, zostały na jakimś etapie. My powoli gonimy, patrząc teraz, będąc w 2006 roku, jak byłem po raz pierwszy w Bawarii, oglądałem instalacje, to patrząc na ich oczyszczalnie, to myśmy byli bardzo, bardzo daleko. Teraz będąc dwa lata temu bodajże, dobiliśmy do nich. To już nie ma takiej przepaści, która była kiedyś.
Właśnie, byliście drudzy w Polsce. A ile teraz jest takich, takich technologicznie?
Ja co najmniej 16-17 takich instalacji, które w tej chwili pracują i budują się jednocześnie, bo mamy kontakt z wykonawcą, który budował nam te obiekty. On w tej chwili no jakby korzystał z tych naszych, bo tu się uczył, bo byliśmy tymi, którzy, na których się uczono. On ma teraz bardzo dobre papiery referencyjne, ma dużo instalacji i jest jednym z potentatów na Polskę, który stawia takie właśnie obiekty. Jest ich bardzo, bardzo dużo w tej chwili.
Od pani burmistrz właśnie.
No, tak mówię. No to też taki nasz jakby tutaj miejscowy firma budowlana, która to budowała, która tylko prowadziła technologię tutaj w przypadku tych dwóch firm niemieckich. I to funkcjonuje. To naprawdę funkcjonuje, ponieważ no gdyby nie działało, to nie dawało efektu, to tego by się nie budowało po prostu. Narodowy Fundusz nie dawałby do tego też środków, nie? Bo po prostu było to zatrzymane.
A ile osób trzeba, żeby obsłużyć to wszystko?
Na oczyszczalni pracuje w tej chwili 21 osób.
A ile było w 2002?
Nie zmienił się jakby ilość zatrudnienia. Troszeczkę była wyższa, bo gdzieś około 30 pracowało u nas. W tej chwili jest około 20. Następuje jakby naturalna selekcja. Pracownicy odchodzą na emeryturę, po prostu nie zwiększamy etatów, trzymamy cały czas tę samą ilość i tutaj nie ulega nic zmianie.
No i weszła technologia, która, że tak powiem, odciąża.
Zmieniło się, no ponieważ pracownicy więcej skupiają się w tej chwili na monitoringu i kontroli niż na takich pracach typowo ręcznych. Nie? Tutaj w tej chwili pracuje praktycznie urządzenia pracują, natomiast trzeba niestety cały czas ten materiał ludzki musi być i musi je kontrolować. Bez czynnika ludzkiego nie jesteśmy w stanie tego prawidłowo przeprowadzić.
Tak brzmiała rozmowa z kierownikiem oczyszczalni ścieków Piotrem Kowalskim. Na temat samej oczyszczalni, jak i produkcji biohumusu, specjalnie dla Radia Wnet wypowiedziała się również pani Dorota Kamińska, wiceburmistrz Iławy.
Chcę powiedzieć, że to miejsce od początku było takie przyjazne naturze, bo te odpady już wcześniej, zanim te nowe technologie zostały wprowadzone, wykorzystywane były na przykład do produkcji biohumusu, więc to też dawało taki no, pozytywny efekt naszych niepozytywnych działań, o może tak. I zawsze było przyjazne, znaczy jeśli chodzi o uporządkowane, czyste, estetyczne, no na tyle, na ile może być oczywiście miejsce, które zajmuje się no, przetwarzaniem naszych odpadów.
To były słowa wiceburmistrz Iławy, pani Doroty Kamińskiej. Prosto z terenu oczyszczalni ścieków w Iławie mówił dla państwa Adrian Kowarzyk.
Adrian Kowarzyk, a to wszystko w związku z tym, że zbliża się 30-lecie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Piątkowy poranek Wnet wydłużony trwa, jest 9:44.
Radio Wnet.
Radio Wnet, poranek Wnet, piątek, 6 września. Podczas tej naszej trasy, kalendarium historycznego bitew, najważniejszych bitew wojny obronnej 1939 roku, dzisiaj jesteśmy w Piotrkowie Trybunalskim. No i cóż, nasza trasa nie może być kompletna bez rozmów z biznesmenami, ludźmi sukcesu. Pan Marek Ostrowski, prezes zarządu Balans Poland, spółka z o.o., a także Polska Praca Tymczasowa, ale też ten sznyt sportowy, o czym za chwilę. Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry.
Chciało się wracać po 42 latach spod nieba Holandii do Piotrkowa. Dlaczego?
Jak mówi historia, zawsze człowiek ma jakieś ciągi, żeby wrócić do ojczyzny. I te dobre rzeczy, które się dzieją w Polsce, z jednej strony żałuję, że dużo Polaków nie widzi tego, tej dobrej poprawy, jakie następują teraz w ostatnich, powiedzmy, 20 latach. I kraj się rozwija i to rozwija się w szybkim tempie. I wydaje mi się, że w Polsce powinniśmy się właśnie więcej zająć tematami przyszłościowymi Polski, a nie ciągle wracać do różnego rodzaju historycznych rzeczy, które w jakiś sposób też dzieli ten polski naród. I sytuacja, która teraz jest, powiedzmy, w polskim narodzie, to jest odczuwalna, powiedzmy, na wszystkich poziomach, można powiedzieć, społeczeństwa, że ludzie są skłóceni w sobie i to jest bardzo żałosne.
Ale panie Marku, powiem szczerze, pan Marek Ostrowski, naszym gościem w poranku Wnet podczas trasy, czy tej wakacyjnej, wracamy do źródeł, czy teraz w 80. rocznicę wojny obronnej, my tych podziałów na szczęście nie spotykamy. Okazuje się, że ludzie z różnych opcji politycznych potrafią ze sobą rozmawiać, pojawiają się w naszym programie, myślą o przyszłości, starają się budować te mosty po to, aby ten dobry nurt podtrzymywać rozwoju naszej pięknej ojczyzny, naszej Polski, i to cieszy. No i coraz więcej młodych ludzi z zapałem patrzy w przyszłość. Z pana perspektywy i prezesa zarządu Balans Poland, spółka z oczy Polskiej Pracy Tymczasowej, jak się przedstawia ten nowy człowiek? Młoda Polka, młody Polak, czy to są dobrzy pracownicy dla firm, dla przedsiębiorstw, czy to są ludzie, którzy nie mają kompleksów i potrafią w pełni zrealizować nadzieje pracodawcy, który ich zatrudni?
Wie pan, ogólnie biorąc, na rynku pracy tymczasowej potrzebujemy, aby podtrzymywać ekonomię, potrzebujemy sporo pracowników. I ta sytuacja pozyskiwania polskich pracowników staje się coraz bardziej trudniejsza. Nie ma po prostu, lub jeśli są Polacy, to mają dosyć wysokie i zawyżone w niektórych przypadkach żądania. Głównie musimy się posilać pracownikami spoza Unii. U nas największa grupa jest to grupa Ukraińców, którzy przyjeżdżają tutaj już od paru lat. I ci ludzie pracują na normalnych warunkach i tak dalej. No, w Polsce wydaje mi się, że jest taka sytuacja, gdzie powiedzmy wszystkie telewizje, radia rozmawiają o podwyżkach dla nauczycieli, dla lekarzy, dla pielęgniarek i tak dalej. I każdy patrzy się na lewą i prawą stronę obok siebie, no to każdy myśli, no ja muszę też więcej zarobić. I ta sytuacja, jakby powiedzieć, jedna napędza drugą i te żądania, powiedzmy, od strony polskich pracowników stają się też coraz wyższe. Ja powiem tak, od paru lat mówię, że, powiedzmy, Polska minimalna krajowa powinna być przynajmniej na poziomie 2,5 tysiąca złotych, bo to się, jakby powiedzieć, należy. Wydajność polskiego pracownika poprawiła się przez ostatnie 10 lat niesamowicie. To są argumenty bardzo ważne, ale patrzymy od strony wynagrodzeń, 10-12 lat temu minimalna krajowa była na poziomie 920 zł. Od przyszłego roku mamy 2450. I z jednej strony jest to bardzo pozytywne i wydaje mi się, że możemy coś zadziałać w tym kierunku, żeby podtrzymywać tą polską ekonomię i żeby ona dalej, mimo że widzimy, że na zachodzie, ja obserwuję też zachodnie prasy, telewizje, gdzie pomału na przykład Niemcy czy Francja zaczynają się trendy zniżkowe.
Trendy zniżkowe. Mam nadzieję, że do nas ta fala nie nadejdzie, bo przecież te wszystkie wskaźniki gospodarcze są coraz lepsze. Natomiast co można wymarzyć sobie od rządu, który będzie stworzony po najbliższych wyborach parlamentarnych? Czego biznesmeni, ludzie czynu, bo przecież tak naprawdę utrzymanie tego wszystkiego, co nazywa się polską gospodarką, tymi wszystkimi wydatkami, opiera się na małym i średnim biznesie, więc czego byście sobie życzyli?
No, wydaje mi się sensownego dialogu z rządem, gdzie na pewno wyjdą czynniki, które są ważne dla dalszego rozwoju ekonomicznego w Polsce i, jak będę powiedzieć, praktycznego podejścia do spraw, na przykład...
Co to znaczy właśnie praktyczne podejście?
Praktyczne podejście na przykład, powiedzmy tak, zatrudnianie cudzoziemców. Tak jak pan na początku transmisji powiedział, 42 lata mieszkałem w Holandii, tam przeżyłem i ja kiedyś pojechałem też na wizę, jeszcze Polska nie była w tym...
W Unii Europejskiej.
I sprawa była bardzo prosta. Ja dostałem wizę z holenderskiej ambasady, wizę na pobyt i na pracę i musiałem się przez pierwsze 6 miesięcy zgłaszać na policji, gdzie było sprawdzane, gdzie ja pracuję, u kogo i jaki mam adres zamieszkania. I to było właściwie wszystkie, jeśli chodzi o sprawy papierkowe i tak dalej. My tutaj podchodzimy od strony niesamowitej biurokracji, powiększenia liczby urzędników, przepisy, które są wręcz po prostu całkowicie niepraktyczne, gdzie musimy raportaże dawać, kiedy ktoś zaczął pracę, kiedy zakończył pracę i takiego rodzaju rzeczy. To utrudnia po prostu całą i podwyższa tylko koszty z jednej strony. Z drugiej strony mamy też do czynienia z sytuacją, gdzie na przykład wysyłamy zaproszenia dla pracowników Ukrainy do nich, żeby mogli pozyskać wizę, no ale Ukrainiec przejeżdża przez granicę, a może nawet jeszcze wcześniej wsiada gdzieś na przykład do autobusu w Lwowie i dostać inne oferty od kierowców, ponieważ ci są znowu opłacani przez innego rodzaju agencje czy ludzi. I to powoduje, wie pan, że człowiek przyjeżdża tu, my na przykład mamy do czynienia ze ścisłymi planami produkcyjnymi u klientów i musimy, powiedzmy, na daną datę dodać, powiedzmy, określoną liczbę w tym zleceniu dla nas. I okazuje się, że połowa pracowników albo 1/3 tych pracowników przyjeżdża, ponieważ 2/3 już po drodze ginie. Tak? I to utrudnia pracę, naszym klientom. My to całkowicie rozumiemy. Ja prowadziłem na zachodzie tak samo przedsiębiorstwa i wiem, co to oznacza, że jeżeli nie dostanę określoną liczbę na wykonywanie planów. I to jest niesamowity problem.
O tym opowiada pan Marek Ostrowski, prezes zarządu Balans Poland Spółka. O, no nasze radio jest słuchane, więc wierzę, że te pana podpowiedzi zostaną wzięte do serca, bo rzeczywiście wielu biznesmenów, wielu szefów firm właśnie wskazuje na to zbiurokratyzowanie i po prostu no takie rażące problemy z pozyskaniem tego pracownika, kiedy tak naprawdę no, trzeba zrealizować albo jakąś inwestycję, albo jakieś konkretne działanie, a tych pracowników po prostu nie ma, bo prawda jest taka, że z takich osób jak pan, no to bardzo niewielu wraca już spod nieba, czy to Holandii, czy to Niemiec, czy Wielkiej Brytanii, czy Irlandii, czy Stanów Zjednoczonych po takim okresie. Pan jest tym chwalebnym wyjątkiem, który teraz działa aktywnie w Piotrkowie Trybunalskim, ale nie tylko na niwie biznesu, ale również sportu, bo jest pan prezesem tego szczypiorniaka. Uśmiechnął się pan Marek.
Zgadza się. W zeszłym roku przeprowadzaliśmy rozmowy z ówczesnym zarządem MKS Piotrkowia, ponieważ działy się złe rzeczy w klubie. Klub, który ma chyba największe tradycje, jeśli chodzi o tak jak pan to nazywa, szczepiorniakiem.
No pizzerem, tak nazywaliśmy to kiedyś.
Tak to żeśmy wcześniej nazywali, tak zgadza się. Ja sam grałem też w piłkę ręczną, także zgadza się całkowicie. I klub, który 33 lata gra na najwyższym poziomie w Polsce, nie może się stać, żeby ten klub przestał istnieć. A taka była sytuacja, ponieważ było zadłużenie spore w MKS Piotrkowia i po rozmowach z kilkoma osobami zdecydowałem się, że w jakiś sposób pomogę. I to powiem szczerze, kosztuje mnie też sporo czasu, gdzie może nawet mój biznes...
I nie tylko.
Kosztuje mnie powiedzmy też czas, który mogłem spędzać w firmie.
Ale jest satysfakcja.
Jest na pewno satysfakcja, jest nowy zespół teraz na nowy sezon. Ja staram się, powiedzmy, z przyjaciółmi, ze znajomymi, którzy prowadzą też przedsiębiorstwa, znaleźć, jakby powiedzieć, współwiernych i entuzjastycznych kolegów, którzy w jakiś sposób pomogliby, bo bądźmy szczerzy, no, sport istnieje w Polsce i nie tylko, dzięki sponsorom. I tak jak w Piotrkowie, pomocy z miasta, bo jednak doceniają też tę tradycję w Piotrkowie i to jest naprawdę bardzo pozytywna sprawa, a ja staram się ze swojej strony doprowadzić do organizacji, która będzie przezroczysta, transparentna od strony finansowej, od strony sportowej, od strony organizacyjnej i żeby, jakby powiedzieć, w najbliższej przyszłości i dalszej przyszłości klubu nie było więcej takich niesamowitych niespodzianek.
I to nas cieszy, panie Marku. Pan Marek Ostrowski był naszym przedostatnim gościem. Dziękuję pięknie za udział w programie i to, że poświęcił pan swój czas, będąc człowiekiem bardziej niż zajętym. Dziękuję pięknie.
Życzę sukcesu na antenie.
Mamy taką nadzieję. Dziękuję pięknie. A teraz poprosimy Jana Oleńskiego, który jeszcze przeczyta ważny komunikat, drogi Janie.
Tak, ważny komunikat, bo w naszym radio nie tylko rozmawiamy z ciekawymi osobistościami, ale także takie osobistości zatrudniamy. Chodzi o naszego realizatora Darka Perku-Konkola, który weźmie jutro udział w biegu 7 dolin w Krynicy Górskiej. Już teraz jest w drodze, aby się zarejestrować, a sam bieg rozpocznie się jutro o godzinie 2 nad ranem. Uczestnicy tego biegu będą musieli przebiec 100 km w godzinę. To nieprawdopodobne. Jeśli komuś się nie uda, odpadnie z kwalifikacji do ultramaratonu Mont Blanc w Szwajcarii. Bieg Siedmiu Dolin jest bowiem częścią festiwalu biegowego, który kończy się finałem właśnie w Szwajcarii. Dodajmy, że ten bieg, w którym weźmie udział Darek, nasz realizator, jest także częścią maratonu Wyszehradzkiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Trasa jest na poziomie trudnym i wiedzie przez Beskid Sądecki. Przewyższenia sięgają aż 3970 metrów. Trzymamy za ciebie kciuki, Darku. Wracaj do nas z nowymi rekordami.
Dokładnie. Panie i panowie, i teraz zmieniamy się tutaj, bo to ostatnie dwie minuty dzisiejszego poranka wnet i ostatnie słowo, tak jak obiecywaliśmy sobie, jest 9 minut 58. Pan Jarosław Bąkowicz, kierownik Biura Prasowego Urzędu Miasta. Dziękuję za pomoc, wsparcie, gościnę, logistykę. No, rozrabialiśmy bardzo.
Witam państwa. I dziękuję również za zaproszenie do tego plenerowego studio. To była cała przyjemność z państwem współpracować, ponieważ odbywa się wszystko na zasadzie dialogu i od wczorajszego poranka do dzisiejszego czasu naprawdę pozostają tylko miłe wspomnienia z państwa wizyty w Piotrkowie Trybunalskim i mam nadzieję, że to nie ostatnie, tak jak już pan we wcześniejszych wejściach zapowiadał, że będziecie państwo z przyjemnością odwiedzać też Piotrków, z czego tutaj w imieniu, z tego miejsca w imieniu pana prezydenta Krzysztofa Chojniaka państwa zapraszam.
Dziękuję pięknie i następnym razem dłużej pogawędzimy sobie i to pan będzie okalał i wprowadzał nas do poranka piotrkowskiego. Uścisk dłoni z panem Jarosławem Bąkowiczem. Dziękuję pięknie.
Dziękuję serdecznie.
Panie i panowie, dzisiejszy poranek dobiegł końca. Panie i panowie, w rolach głównych przy konsolecie on, Paweł Dany-Chodyna, Jan Oleński, mój wydawca. Niezwykły również Jan Brewczyński, bo dzisiaj i za fotosy, i za wszystkie filmy, które trafiają na portal wnet.fm odpowiadał właśnie on. Przy konsolecie w Warszawie Piotr Peter Szydłowski.